takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsca naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata.
Andrzej Gliniak, dzień dobry. Zaczynamy 96. odcinek. Kłaniam się patronom podcastu Wakacje na Fali. Agent turystyczny skupiający w swojej ofercie wiodących polskich turoperatorów. Wakacje na Fali. Z nimi podróżujesz tak jak chcesz. Oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania podcastu na Spotify i YouTube i do odwiedzania facebookowej strony Jak nie zwiedzać świata. A dziś po raz kolejny obieramy wysokie loty, bo mamy w studiu ponownie prawdziwego miłośnika gór. Kacper Mrowiec, witaj.
Cześć Andrzeju, a słuchaczom dzień dobry albo dobry wieczór.
Zależy kto w jakiej strefie czasowej nas słucha.
Dokładnie.
Górski podróżnik, tower runner i miłośnik wszelakich sportów wytrzymałościowych, lubiący wyciskać z życia i podróży jak najwięcej, starający się zdobywać góry jak najszybciej, często zaginający lokalsów pytaniem, jaki jest najwyższy szczyt ich kraju i posiadający już takich okrągłe 50. To prawda, że najwyższy szczyt górski danego kraju jest dla ciebie pretekstem do eksploracji danego państwa?
Tak, jest to taki jakby magnes, żeby odwiedzić dany kraj. Zwłaszcza jest to ciekawe, jeżeli wybieram się w region, który praktycznie nie ma tych gór. Oczywiście nikt nie wie, gdzie znajduje się najwyższy, tutaj chyba lepiej pasuje słowo punkt, a nie szczyt. I te punkty są odkrywane stosunkowo niedawno przez grupkę, że tak powiem, zapaleńców, którzy jadą w to miejsce, ale w którym absolutnie nic nie ma. I dojechanie w to miejsce i powiedzieć, że jest to twój cel na to państwo, no to jest takie dość, można powiedzieć, absurdalne. Dlatego szczyt szczytem, czy punkt punktem, ale oczywiście jest to też taki fajny magnes, żeby zobaczyć wszystko, co jest wokół.
Twoja pasja do gór wzięła się niejako z miejsca twojego urodzenia, bo przyszedłeś na świat w Żywcu, czyli miejscowości otoczonej górami.
No, nie do końca właśnie, tak odpowiem. Mam tutaj trochę jak jeden z gości, który był tutaj u siebie, prowadzący blog Niech to Szlak, który pamiętam, jak opowiadał, gdy wychodził z rodzicami w góry i tak mu się trochę to średnio podobało, gdzieś tam się przedzierał przez jakieś chaszcze, dochodził na szczyt, tam średnio było co widać, no nie było to kojarzone dobrze i u mnie było tak dość podobnie, pamiętam jak były wycieczki szkolne i było, no to jedziemy w Tatry w góry, ja już taki przygotowany, no to fajnie, gdzieś na jakąś górę wejdziemy, a tymczasem no to były spacerki po dolinkach i oczywiście nie liczyłem na to, że my gdzieś tam zaraz będziemy w podstawówce atakować jakieś tam rysy od razu całą grupą, ale no chociażby wejść tam na jakiś mniejszy szczycik, żeby po prostu poczuć, że jesteśmy w tych górach, no ale niestety nic takiego nie było, więc nie miałem jakichś takich skojarzeń z górami pozytywnymi i no nie ciągnęło mnie tak bardzo do nich, mimo iż jestem z gór, bo jestem z Beskidów i tak naprawdę w czasach pandemicznych od 2020 roku, że tak powiem, wybuchła we mnie ta pasja do gór.
Czyli można powiedzieć, miłość dojrzewała.
Tak, no można tak powiedzieć. Pamiętam w 2020 roku, kiedy były czasy najcięższego lockdownu i zastanawiałem się, co by tutaj robić, kiedy się on już skończy, do czego przygotowywać, ponieważ miałem tam pewne plany startowe, plany biegowe. Oczywiście wszystkie wzięły w łeb i zastanawiałem, gdzie by się w ogóle, gdzie biegać, bo to były te najśmieszniejsze czasy, kiedy to nawet lasy były zamknięte. Tak przeanalizowałem, ale w sumie chyba w góry będzie można. A przynajmniej tak ja zrozumiałem, że można i pamiętam, jak wybrałem się na Halę Miziową. To była, jak dobrze pamiętam, koniec kwietnia. I pamiętam taką scenę, jak tam właśnie na hali tuż pod Pilskiem, tam patrzę, a tam jedna budka jest z jedzeniem, z piwem otwarta i cała masa ludzi, no kilkadziesiąt, jak nie ponad 100 osób na tej polanie i mam cały czas w głowie taką jedną scenę, jak jedna osoba jej kichnęła, rozniósł się ten kaszel i tak cała hala dosłownie odpowiedziała na zdrowie. Tak, więc wówczas ruszyłem w góry i skoro wszystko było odwołane, to ja przygotowałem swój własny projekt i tym projektem była najszybsza korona.
No bo jeśli chodzi o zdobywanie szczytów, to rzeczywiście to twoje CV jest już imponujące.
Tak, chociaż no tak jak mówię, że od 2020 roku tak naprawdę zacząłem na poważnie i także jak już
krótko,
zacząłem...
ale dynamicznie.
Tak jest, dokładnie i to do tej pory, że tak powiem, charakteryzuje moją działalność górską.
Sporo ciekawych projektów narodziło się też w twojej głowie właśnie związanej z górami.
Także jak już wcześniej wspominałem, rozpocząłem od najszybszej korony, czyli od zdobycia korony Gór Polski w jak najszybszym czasie i to mi się udało. I gdyby ktoś był zainteresowany, w ile można zdobyć 28 najwyższych szczytów pasm, no to odpowiadam, że można to zrobić w 3 dni i 58 minut. Następnie, kiedy Polska już mi się skończyła i zastanawiałem się, co robić dalej, to dowiedziałem się o takim koncepcie jak Korona Europy, czyli...
European Mountain Project.
Dokładnie tak. I to są najwyższe szczyty państw, które mają terytorium w Europie. Myślę, że tak to będzie najlepiej sformułować. Jest to...
No to ile mamy krajów w Europie? Teraz będę cię egzaminował z geografii.
47...
Dokładnie.
Tak, dobrze, bo tam jeden szczyt jest najwyższym szczytem obu krajów, tam Golem Korab. Część też jest sporna, Kazachstan nie jest w Europie, natomiast ma część w Europie, więc się zdobywa też ten właśnie płaski punkt, także, ale dobrze, że trafiłem.
Czyli najniższy 75-metrowe wzgórze watykańskie, a najwyższy Mont Blanc, 4807 metrów.
Tak, no ale to też taka ciekawostka, że jak... zwłaszcza miłośnicy podcastu Jak nie zwiedzać świata kojarzą, że jak są terytoria sporne na Google Maps i mamy tam przerywane linie, to tak samo jest, jeżeli przybliżymy na Google Maps właśnie Mont Blanc i też tam jest sporne terytorium między Francją a Włochami i też nie do końca pewny jest, jaki jest najwyższy szczyt Włoch. Zależy kogo spytać.
No to pochwal się, w jak ekspresowym tempie zdobyłeś te wszystkie szczyty.
No jeśli chodzi o Europę, to udało mi się to w 11 miesięcy z kilkoma dniami. Z wyłączeniem jednego szczytu, jest to szczyt rosyjski, który w sumie do tej pory nie zdobyłem, ale który wiem, żebym mógł, ale nie czuję jakby... Nie czuję takiego ciśnienia, żeby za wszelką cenę odwiedzić tą Rosję. Zwłaszcza, że tak jak wspominałem, szczyt często jest dla mnie pretekstem, żeby odwiedzić dany kraj, a no nie czuję teraz takiego vibe'u, żeby poza jeszcze tym szczytem jakoś móc się zachwycać akurat krajem, w którym ten szczyt leży.
Czyli jeśli chodzi o europejskie szczyty, brakuje ci już tylko jednego?
Dokładnie tak.
No, ale można też podciągnąć Rosję pod Azję na przykład.
No, można.
I teraz już przechodzimy do World Mountain Project.
Tak jest. I jak już Europa się skończyła, no to w takim razie było trzeba o kolejny krąg poszerzyć. I tak tylko zamieniłem słowo Europe na World. I tak oto zacząłem zdobywać najwyższe szczyty państw na całym świecie. Ja oczywiście zależy to od definicji, co traktujemy jako państwo, czy państwa niepodległe, terytoria zależne. Ja akurat oparłem się na krajach, które są uznane przez ONZ do tego państwa obserwatorzy, dlatego jest tych państw 197. Jeśli chodzi o osoby, które zdobywają takie szczyty, no to tutaj myślę, że warto oddać uwagę zwłaszcza braciom Gilbertsonom. To są bracia z USA, którzy dość często nie dość, że zdobywają najwyższy szczyt, to jeszcze go znajdują. Dość często wykonują pomiary, zwłaszcza w krajach na przykład afrykańskich, to po prostu przygotowują tam mapę, punkty, wyznaczają, gdzie może być ten najwyższy szczyt i dokonują pomiarów. No i później jak już go znajdą, to go zdobywają. Także nieraz korzystałem z ich, że tak powiem, spuścizny. Na przykład w przypadku Arabii Saudyjskiej, gdzie szczyt Jabal Sauda jest taki jakby powszechnie uznany, że jest on najwyższy. Natomiast był jeszcze drugi szczyt, który uznawało się, że jest on podobny wysokościowo, ale nie, on jednak nie jest najwyższy. I oni oczywiście wzięli i to zmierzyli i okazało się, że tak, że jest wyższy o 1,5 do 2 metrów. Także jest to oczywiście bardzo dynamiczne i może się zmieniać. Jeśli chodzi o na świecie, ile osób na najwięcej ma zdobytych szczytów, no to oczywiście znaczy, raczej nie zaskoczę, że nie ma jeszcze osoby, która zdobyła wszystkie. Jeśli chodzi o takich, co mają zdobytych powyżej 100 szczytów, to jest 7 takich osób, a najwięcej ma ich Bad Morgan, który ma zdobytych takich 150, także już całkiem pokaźna liczba.
A kiedy Kacper Mrowiec znajdzie się na tej liście?
Tą listę opieram głównie na liście szczytów Peak Baggera. To jest taka dość prosta zrobiona strona, ale bardzo praktyczna, można wiele informacji znaleźć. Na razie ja tam, jak wspomniałeś wcześniej, mam 50 szczytów, także do 100.
Długa droga jeszcze przed tobą, ale...
Tak, jakoś nie mam
wszystko
takiego...
Wszystko w zasięgu.
Tak, wszystko w zasięgu, zwłaszcza, że powiedzmy teraz może póki jest mój taki prime time, jeśli chodzi o młodość, energię, więc może lepiej skupić się...
No, nie przesadzaj. Czy coś sugerujesz? Jeśli na przykład o mnie chodzi, bo ja też czuję się w prime, ja jestem zdecydowanie starszy od ciebie.
No i ja na przykład wyznaję, że jeżeli góry, to no to bez tlenu, także jeśli zdobywać 8-tysięczniki bez tlenu, to na pewno tam jakieś ograniczenie jest. Przy czym no właśnie wolę się skupić może w najbliższym czasie na jakichś takich trudniejszych, a jeżeli chodzi o jakieś tam wysepki pacyficzne, takie tam różne archipelagi i inne kolorowe atole, to zawsze można zostawić na spokojniejszy wypoczynek.
W ostatnim czasie zauroczony jesteś krajami arabskimi, dlatego dziś opowiemy o twojej niedawnej wizycie w największym państwie w Afryce, jednym z największych na świecie – Algieria. Oczywiście daniem głównym tej wyprawy było zdobycie przez ciebie najwyższego szczytu w tym kraju, czyli góry Tahat, która liczy blisko 3000 metrów nad poziomem morza.
Tak, zabiorę dzisiaj państwa w opowieść po Algierii. Algieria pojawiła się w mojej głowie, kiedy dowiedziałem się, że tereny, na których leży Tahat, czyli jest to Sahara, można odwiedzać od 2023 roku. Wcześniej ponad 10 lat podobno nie można tam było ze względu bezpieczeństwa docierać. I nawet tuż przed wyjazdem miałem takie, no może niepewne obawy, ale coś, co kazało mi tak dać do myślenia, żeby może mieć pewną uwagę, ponieważ wyszedł news o tym, że doszło do zabójstwa turystki szwajcarskiej w bardzo popularnym miejscu. Jest to Janet na południu. Tam akurat się nie wybieraliśmy, natomiast no, to też były, że tak powiem, też południe Algierii i też ludność tuaryska, więc
To była robota jakiejś grupy terrorystycznej?
Z tego, co czytałem, to nie do końca są ustaleni sprawcy. Słyszałem też informacje, że są nie do końca przychylne turystom te miejsca, więc po prostu tak miałem to z tyłu głowy. O, tak to najlepiej będzie, co oczywiście nie przeszkodziło mi wybraniu się w to miejsce, ponieważ żeby tam dotrzeć, trzeba skorzystać z agencji, która tam działa na miejscu, a ta już była sprawdzona przez innych kurskich podróżników, także pod tym względem nie miałem jakichś obaw.
Zgodzisz się ze mną, że Algieria jak na tak duży kraj nie jest zbyt znana na arenie międzynarodowej?
Zdecydowanie. Jest ona krajem dość zamkniętym, patrząc na kraje Magrebu, które mamy obok, czy Tunezję, czy Maroko, to są to dość popularne, można powiedzieć, destynacje. A natomiast jeśli chodzi o skojarzenia na temat Algierii, to może zapytam się ciebie, jak się dowiedziałeś o Algierii, to jakieś takie pierwsze skojarzenie, taka pierwsza myśl.
Algieria, Wiem, że z racji mojego zawodu, czyli dziennikarstwa sportowego, piłkarska reprezentacja tego kraju nosi przydomek Lisy Pustyni i 80% powierzchni Algierii to Sahara.
Mhm. Tak, tak.
Stolica Algier i to by było chyba na tyle.
Tak, no nie ma tych za wielu informacji. Jeśli chodzi o tą pustynię, czy właśnie o piłkarze, to też powiedzmy taka jedna z moich pierwszych, że reprezentacja Francji, no to faktycznie tych piłkarzy, którzy są z Algierii, jest dość sporo.
No i wojna z Marokiem też mi się kojarzy.
Tak, to jeśli chodzi o Saharę Zachodnią, tak. No i przez to ta granica jest cały czas zamknięta, także jeżeli byśmy chcieli się dostać z Algierii do Maroka, to będzie to dość ciężkie. Lądem jest to niemożliwe, a mają w końcu najdłuższą granicę, ponieważ wynosi ona 1500 kilometrów z ogólnych 6300.
I dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj razem z Kacprem, żeby dowiedzieć się wielu ciekawostek właśnie o Algierii.
Tak jest i także wielu praktycznych wskazówek. Także jeśli chodzi o moje jakby taki pierwszy kontakt z Algierią, to właśnie pamiętam, jak za dzieciaka miałem taką podkładkę pod mysz na biurku z mapą Europy i tam jeszcze była końcówka północnej Afryki i właśnie przez to pamiętałem, że tam po kolei leciało Maroko, Algieria i Tunezja ze stolicą w Algierze. I tutaj, tak jak się wielu może wydawać, że to zapewne stolica wzięła nazwę od państwa, a tu natomiast było odwrotnie. Al-Dżazair to jest nazwa od wysp na wybrzeżu, przez co nazywa się miasto. I od tego wzięła się nazwa całego kraju. Jeśli chodzi o kraj, to tak jak wspominałeś, jest to największy kraj w Afryce, 11 na świecie. Wcześniej Sudan był przed podziałem największy w Afryce, ale teraz już tak nie jest. Ma powierzchnię 2 400 000, co sprawia, że jest 7 razy większa od Polski.
Ale ciekawe jest też to, że mimo tak dużej powierzchni w Algierii zamieszkuje zaledwie 45 milionów ludzi.
Tak jak wspominałeś, 4/5 to pustynie. I jeśli chodzi o Algierię, to bardzo zarysowany jest podział północ-południe. Jeżeli teraz ktoś może wyciągnąć telefon, to niech sobie zbliży na Algierię i pierwsze co zobaczy, to zobaczy to, że północ jest tam taka dość gęsta, rozbudowana, widzimy tam wiele miast, jakiś dróg. Natomiast im bardziej zjedziemy w dół, to zobaczymy już jakieś pojedyncze drogi, pojedyncze miasta. I to też jest w praktyce ten podział między północą a południem. Jeśli chodzi o zaludnienie, to same te statystyki też wiele mówią, ponieważ na północy jest to 245 osób na kilometr kwadratowy, natomiast na południu jest to już jedna osoba.
Twoja przygoda z Algierią zaczęła się od stolicy tego kraju, czyli Algieru.
Tak, wylądowaliśmy w Algierze w sobotę rano i tego samego dnia wieczorem mieliśmy lot do Tamanrasset na południu. Przez co mieliśmy połowę dnia, który przeznaczyliśmy na Algier. W tym czasie mieliśmy kilka, że tak powiem, rzeczy do zrobienia na dalszą część wyjazdu. Między innymi przeczytałem wcześniej informację, że warto wymienić pieniądze na czarnym rynku, ponieważ ten oficjalny kurs nie jest dość korzystny. Jeśli chodzi o przebitkę, to jeżeli jeden dolar kosztował 130 dinarów w banku, no to podobno na czarnym rynku jest on warty 260. Nie wiedziałem do końca, ile można dostać, dlatego na początku wymieniłem mniejszą ilość pieniędzy, więc dostałem tam 160. Natomiast jeżeli ruszamy śmiało, możemy wytargować 200, tyle nam się później udawało. Więcej już może być ciężko, dlatego to 200 jest to taka dość, że tak powiem, jak najbardziej do wynegocjowania. Też na początku bałem się, ponieważ był to mój pierwszy raz, kiedy wymieniałem tak pieniądze, w jaki sposób znaleźć tych ludzi, gdzie to w końcu nie będzie jakiegoś drogowskazu. Natomiast kiedy wylądujemy, to będziemy mogli się trochę poczuć, jakbyśmy w Katowicach wychodzili z dworca i byli atakowani z każdej strony przez osoby z ulotkami i bardzo podobnie będziemy się czuli na lotnisku. Od razu zostaniemy zaatakowani tutaj. Nie wiem, czy to jest jakiś niezbędny element, że trzeba mieć skórzaną kurtkę, jeżeli wymieniasz pieniądze. Natomiast od razu ktoś do nas podejdzie, od razu zaproponuje usługi taksówkarskie, pomoże nam kupić kartę. Także no, później będziemy aż musieli się od nich odpędzać, ale no, pieniądze na pewno będzie warto wymienić. Także po wymianie pieniędzy ruszyliśmy do Algieru. No i tam spędziliśmy kilka godzin, no a naszym pierwszym głównym celem było znalezienie jakiegoś dobrego miejsca z jedzeniem. No i tutaj zaczęło się pierwsze rozczarowanie wyjazdu.
Dlaczego?
No tak, po tym jak byłem w innych krajach arabskich, na przykład w Arabii Saudyjskiej i innych krajach Półwyspu, no to się spodziewałem, że dobra, to wejdziemy, wiecie, do jakiejś takiej niewyglądającej fancy, ale takiej, gdzie jedzą lokalsi, no to jedzenie arabskie to się kojarzy, no to pewnie jakimś tam kuskusem, jakimś mięsem zarzucą, no zapewne będzie dobre, no natomiast rozczarowanie było takie, że no do wyboru przede wszystkim był albo fast food, albo naprawdę bardzo niezbyt przyjemnie wyglądające wyglądające właśnie mięso, no takie można powiedzieć dość popularne tam na miejscu, albo po prostu dość rzeczy, które możemy spotkać wszędzie, czyli czy kurczak, czy po prostu niczym się nie wyróżniające. I czytałem wcześniej o tym, że można się zaskoczyć właśnie tak dość negatywnie. I tak faktycznie było. I zastanawiałem się, co może być tym powodem. I właśnie mi się wydaje, czy właśnie to zamknięcie Algierii nie ma takiego wpływu, ponieważ kiedy byłem w Arabii Saudyjskiej, to tam jest wielu pracowników ze wschodu, czy to z Indii, czy to z Bangladeszu. I oni otwierają też po prostu swoje knajpy i ci pracownicy też w zasadzie pracują 24 godziny na dobę. Dlatego te knajpy były otwarte w zasadzie cały czas. Natomiast tu, jeżeli nie mamy turystów, nie mamy tych pracowników, to w zasadzie albo rodziny gotują w domu. No jak wychodzą na miasto, no to po prostu zostaje tam jakiś fast food na miejscu. I tak faktycznie było. I więc jeżeli musieliśmy samemu sobie gdzieś tam ogarnąć, czy w takim Algierze, to życzę powodzenia w znalezieniu czegoś dobrego.
Najedzeni, pełni energii, gotowi do eksploracji tego 3-milionowego miasta. Za dużo czasu nie mieliście, ale co warto zobaczyć?
Zamówiliśmy z lotniska, z aplikacji Hedge kierowcę, z którym później wymieniliśmy się kontaktem. Także już później nie mieliśmy problemu z szukaniem, więc przywiózł nas zarówno z lotniska, jak później na lotnisko. Także co warto zobaczyć? Zostawił nas przy takim dość popularnym miejscu, które nazywa się Grande Postal. I no, jeżeli ktoś by zrobił sobie drzemkę w taksówce, a następnie otworzył oczy, to by mógł pomyśleć, czy przypadkiem nie wrócił do Francji, bo faktycznie architektura tam robi, no, można zrobić po prostu wow. Można się poczuć jak w Paryżu i no, że tak powiem, nie jestem po architekturze, więc nie będę tutaj mówił, jaki to jest styl, ani wchodzić w detale. Natomiast jeśli chodzi o estetykę, to jest to naprawdę top. Jeżeli będziemy szli z Grande Postal, możemy spokojnym spacerem dojść do Kasbachu. Jest to stara część Algieru i tutaj przejdziemy już do drugiego oblicza stolicy, która można powiedzieć już jest zdecydowanie inna. Jest, można powiedzieć, zdecydowanie bardziej lokalna. Na ulicach tam odbywają się różne bazary. Jeśli chodzi o czystość, też już jest zdecydowanie inaczej. Także jeśli chodzi o stolicę, to taka pierwsza myśl, że tam absolutnie nie ma nic pośrodku. Jest albo pełna elegancja, albo później przechodzimy do Kasbachu, gdzie już jest zupełnie inaczej. Tam spędziliśmy resztę dnia, no, następnie zeszliśmy nad morze i tam zadzwoniliśmy po naszego kierowcę, który wziął i odwiózł nas z powrotem na wieczorny lot do Tamanrasset. Jeśli chodzi o ceny w tym miejscu, no to jak coś, to nie jedźcie za więcej niż 1000 dinarów. Jeżeli więcej, to znaczy, że przepłacicie o tyle, ile będzie to ponad.
Powiedzmy tylko, że Tamanrasset to jest miasto w południowej Algierii, w górach Ahaggar. I w porównaniu do Algieru, zamieszkiwanego przez 3 miliony ludzi, no jest to miasteczko, 76 tysięcy ludzi zaledwie pokazuje Wikipedia.
Tak jest. Stamtąd już jest tylko, jak na warunki pustynne, 400 kilometrów do granicy z Nigrem, która jest obecnie zamknięta. Jest ona dość niebezpieczna, ponieważ wiele migrantów stara się przejść stamtąd w kierunku północy, więc można powiedzieć, że jest to takie pierwsze, większe miasteczko, w którym które jest na drodze. Jeśli chodzi o Tamanrasset, to tak, jest on bazą wypadową w góry Ahaggar, w którym znajduje się Tahat. Jeśli chodzi o samy ten teren parku Ahaggar, to kiedy zobaczyłem tablicę informacyjną, to aż się dopytałem naszego przewodnika, czy na pewno ja tutaj dobrze rozumiem, ale ma on powierzchnię 633 tysięcy kilometrów kwadratowych, także tutaj oczywiście dam dla porównania z 310 Polski, także jest to naprawdę potężny teren, przy czym jest tam taka, że tak powiem, pewna taka pętla, takie pewne punkty, które są zazwyczaj najczęściej odwiedzanych przez francuskich turystów, których później spotkaliśmy na naszej trasie. I też niejako, powiedzmy, w jednym punkcie znajdują się te wszystkie najwyższe szczyty które mają powyżej 2000 metrów. Wylądowaliśmy w Taman Rasset w nocy, ponieważ wszystkie loty odbywają się tam przez noc albo wczesnym porankiem. Nie wiem, co jest tego powodem. Także o 22 wylatywaliśmy z Algieru. No, wylądowaliśmy po północy i tam na miejscu czekało na nas już kierowca z agencji, który zabrał nas do hotelu w asyście policji. Po co była ta asysta? Szczerze mówiąc, nie wiem, ponieważ wiem, że organizując też w innych częściach Algierii, to również tą asystę organizują. Więc nie wiem, czy jest to takie chuchanie na zimne, czy żeby dać poczucie bezpieczeństwa. No nie wiem, nie osobiście się takie wydaje troszkę to przesadzone, no ale nie ma, to, że tak powiem, większego opływu w tym przypadku. Także kierowca wziął nas do hotelu, w którym spędziliśmy resztę nocy i od rana po śniadaniu ruszyliśmy już w kierunku pustyni. I jeśli chodzi o nasz skład, to jechaliśmy z dwoma samochodami, gdzie dwóch było kierowców. Ponadto mieliśmy tłumacza oraz kucharza. Więc tak się składała nasza ekipa. I pierwszym naszym celem było Asekrem. Asekrem to jest góra, a także kemping, który znajduje się u podnóża właśnie tej góry. I tam spędziliśmy naszą pierwszą noc. No, a jeśli chodzi o po drodze, co zobaczyliśmy, to można powiedzieć, że było to takie zdecydowanie... Jak jest kino drogi, to można tak było poczucie w tym przypadku, ponieważ tutaj jakby droga była naszym głównym celem i po drodze zatrzymywaliśmy się przy różnych widokowych punktach. Mijaliśmy również wiele miejsc, w których można było ryciny sprzed ponad 5000 lat zobaczyć. W międzyczasie też zatrzymaliśmy się też na lunch. Także tak dość spokojnie minął ten pierwszy dzień i zakończył się on właśnie w Asekrem, gdzie zakończyliśmy go dość spektakularnym zachodem słońca. Asekrem ogólnie było dość ciekawym miejscem. Zawsze to jest dla mnie ciekawe, że mam wrażenie, że jeżeli... Są jakieś miejsca na świecie, gdzie albo nikogo nie było, a jak ktoś był to Polak. I tak samo było w tym przypadku, ponieważ w drodze na Asekrem znajdował się mały kościółek w takim dość nietypowym miejscu, w którym był wolontariusz z Polski i opowiedział nam wiele o tym miejscu. Historii tej nie będę przytaczać, no bo to w takim razie trzeba się tam wybrać, żeby ją usłyszeć. Natomiast opowiedział nam historię tego miejsca i Karola de Foucault, który zostawił swoje życie dość dostatnie i postanowił zostać duchownym. No i tam spędziliśmy wieczór, a następnie poranek wyszliśmy na górę, która znajdowała się naprzeciwko i tam obejrzeliśmy wschód słońca, który, kiedy zobaczycie zdjęcie stamtąd, to myślę, że zdecydowanie zrujnuje wasze myślenie o tym, jak wygląda Sahara, ponieważ kiedy myślimy Sahara, to pierwsze... Myśl to jest, że mamy po prostu piach po horyzont, natomiast różne są procenty podawane, natomiast tego piasku uznaje się, że jest tak 20-30%, a cała reszta to są żwir, czy kamienie, czy inne formacje skalne. No i tak było w tym przypadku, kiedy aż się zapytaliśmy w pewnym momencie, ale gdzie jest piasek? Nie, tak my nie jesteśmy na Saharze, tak co rodzina powie, czy ja na pewno byłem na Saharze. I tak, te formacje skalne tak naprawdę to każda osobna, gdyby znajdowała się na przykład w Polsce, to myślę miałaby swoją nazwę i była naprawdę mega atrakcją turystyczną, a tam po prostu wiele z tych szczytów, tych wyniesień jest po prostu nienazwane. Także wschodem słońca rozpoczęliśmy drugi dzień i następnie ruszyliśmy w kierunku najwyższego szczytu Algierii, czyli Tahatu.
A spotkaliście może po drodze rdzennych mieszkańców Algierii, czyli Berberów?
Jeśli chodzi o te tereny, to są one zamieszkane przez Tuaregów. To tak, to oni byli naszymi przewodnikami i oni się nami opiekiwali. Natomiast jeśli chodzi po drodze, to tam nie mijaliśmy za wielu tak naprawdę osad, jeśli chodzi na pustynię. Dopiero jak już wyjechaliśmy tam na główniejszą drogę, to tam mijaliśmy dopiero wioski, to tam no to faktycznie wtedy ich mijaliśmy.
A czym charakteryzują się Tuaregowie, wasi przewodnicy, czyli ci koczowniczy pasterze zamieszkujący głównie Saharę?
Charakteryzuje się tym, może to dopiero widać po głębszym, że tak powiem, zapoznaniu się, ale z tym, że kobieta ma w tym społeczeństwie bardzo dużą rolę.
O!
Więc...
A to kiedy... przecież kraj arabski.
Tak, kraj arabski, jeśli słyszy się, że też jakaś taka ludność, jakby powiedzieć, czy tam bardziej plemienna, czy lokalna, to się wydaje, że będzie się trzymał sztywniutko patriarchat, a tam natomiast podobno kobiety większą pieczę zarządzają, więc kiedy na przykład dochodzi do rozwodu, w którym są na przykład dzieci, to jest bardzo logiczne, że kobieta z tymi dziećmi zostanie w domu, a mężczyzna ma szukać nowego albo sobie go zbudować. Jeśli chodzi o co charakterystyczne, to nazywani są błękitnymi ludźmi, ponieważ często noszą, nie wiem jaką to ma profesjonalną nazwę, więc może po prostu powiem szal niebieski, którym obwijają swoją głowę, głównie żeby zabezpieczyć się przed piachem po prostu na pustyni. I od tego materiału ich skóra podobno robi się niebieska, także tak się ich, że tak powiem, w mainstreamie nazywa błękitnymi ludźmi.
Ale miałeś okazję rozmawiać z kobietami z tego plemienia?
Nie, ponieważ tutaj akurat sami mężczyźni byli na naszej wyprawie, także no niestety nie mieliśmy okazji tego sprawdzić. Także zakończyliśmy wschodem słońca i ruszyliśmy w kierunku Tahatu. Tahat jest, jak już tutaj wspominaliśmy, najwyższym szczytem Algierii. W zależności od pomiarów, niektórzy już go uznają za trzytysięcznik. No natomiast taki najbardziej jakby sprawdzony pomiar to, że ma on 2908 metrów. Jest to szczyt dość łatwy technicznie, tak naprawdę niczym nas nie zaskoczy, ponieważ do pokonania mamy tam powiedzmy te 600-700 metrów przewyższenia. Także na szczyt wyszliśmy tak naprawdę nieco ponad półtorej godziny i to głównie dlatego, ponieważ tam trochę dopingowaliśmy naszego młodego przewodnika, który kondycyjnie troszkę nie wyrabiał, więc troszkę go tam motywowaliśmy, też nie narzucaliśmy tempa za wysokiego. Także jeśli chodzi o samą tą górę, to po prostu jest okej, ale...
Góra jest okej, ale widoki z tej góry chyba są znacznie ciekawsze niż okej.
Tak, tak, znacznie ciekawsze. Także tak jak tutaj wspominaliśmy wcześniej, że dane góry są pretekstem, żeby zobaczyć, czy to dany region, czy to dany kraj. Tak samo można powiedzieć z samym Tahatem. Gdybyśmy tam przylecieli po prostu bezpośrednio, przyjechać, zdobyć Tahat i wrócić, to nasze wrażenia byłyby takie średnie, bym powiedział. No natomiast jeśli dodamy to z całą otoczką, czyli z widokami, które nas czekają po drodze, czy jak już tam zeszliśmy i nasza ekipa tam przygotowała po prostu jedzenie i mogliśmy się rozbić na piachu i zjeść, to cały ten experience naprawdę jest bardzo przyjemny. Także połowę dnia zajęło nam zdobycie Tahatu, skąd następnie bardzo wolnym tempem, ponieważ no, droga była dość wymagająca. Dotarliśmy do kempu, skąd mieliśmy widok na Illamane. Illamane jest to też taka jedna z bardziej charakterystycznych gór, no, która już jest znacznie trudniejsza do zdobycia, ponieważ potrzebne są tam sprzęt i umiejętności wspinaczkowe. No, dlatego też tutaj taka informacja, że jeżeli ktoś by chciał w nietypowe miejsce pojechać na wspinaczkę, to no, na pewno znajdzie nie jedno miejsce, gdzie będzie mógł to robić w Algierii. I też widzieliśmy w późniejszej części naszej wyprawy ludzi, którzy się wspinali. Także ten sprzęt na pewno gdzieś będzie do wypożyczenia. Także jeżeli ktoś by chciał wyruszyć w jakieś ciepłe miejsce i mniej typowe, gdzie będzie mniej turystów na spinaczkę, no to na pewno Algieria może być kierunkiem do rozważenia. Zakończyliśmy na kempie z widokiem na Illamane. Tam spędziliśmy już resztę dnia, mieliśmy ognisko. Tam też spaliśmy w namiotach i tak... Tam zakończyliśmy drugi dzień i rozpoczęliśmy trzeci, który był już powiedzmy taki mniej ciekawszy od tych poprzednich. Też już tak jakby ta adrenalina i główny cel, wiedząc, że został zdobyty, już troszkę zeszła. Także przejechaliśmy już z powrotem, robiąc pełną pętlę do Taman Raset, zatrzymując się również tam w kilku punktach widokowych po drodze. I w Taman Raset przyjechaliśmy koło 15-16, gdzie następnie poszliśmy do można powiedzieć takiego ala hostelu naszej organizacji, gdzie czekaliśmy na samolot, który mieliśmy o 4:20. I o tej godzinie wracaliśmy do Algieru i zaczynaliśmy kolejny etap naszej podróży, jakim była część północna.
Te różnice między północą a południem Algierii rzeczywiście są tak bardzo widoczne?
Tak, przede wszystkim temperaturowe. Oczywiście na północy też mieliśmy dwa szczyty, które chcieliśmy zdobyć. I tutaj się zaczynał już taki trochę większy problem logistyczny, ponieważ o ile w przypadku południa mieliśmy wsparcie agencji i po prostu wiedzieliśmy, że co chcemy zdobyć, to zdobędziemy, to wszystko jest kwestia dogadania. Tak, jeśli chodzi o północ, tutaj już miałem bardzo różne informacje, zarówno od samych Algierczyków, od samych raportów z internetu, i ciężko mi było znaleźć jakby jedną wersję, która na pewno będzie pewna, ponieważ kiedy czytałem raporty w internecie, to tam właśnie czytałem o jakichś obstawach policji, o pozwoleniach. Natomiast kiedy pytałem się Algierczyków, to mówili, nie no, spokojnie, na północy możesz się przemieszczać, więc no, trzeba przyznać, te dwie informacje ciężko jest połączyć, więc nie do końca wiedziałem, o co tu chodzi. Zwłaszcza jeśli chodziło o szczyty, które chcieliśmy zdobyć. Szczyty były dwa. pierwszy to był Lala Hedidia, mający 2308 metrów i to jest najwyższy szczyt pasma Dziur-Dziura pod zakresu Atlasu Telskiego. Drugim był Dżebel Helia, 2328 metrów i jest to najwyższy szczyt pasma Aures i najwyższy w północnej Algierii. Także jeśli chodzi o przygotowania, to można powiedzieć, że zrobiliśmy nic szczególnego, czyli po prostu wynajęliśmy samochód i pojechaliśmy w tamtym kierunku. Natomiast przygotowaliśmy, że tak powiem, takie, no ja to nazywam dupochronami, czyli a la dokumenty, które po prostu, żeby rozwiać nasze intencje, że my po prostu jesteśmy turystami, czasem może jakimiś tam nie do końca doinformowanymi, którzy nie znają wszystkich tutaj przepisów, ale żeby nasze intencje zostały jak najbardziej tutaj rozczytane. Także tak samo to zrobiliśmy. W ogóle wypisałem cały nasz program na kartce, że to niby jest tam z klubu wysokogórskiego, a celem jest promowanie turystyki w Algierii, więc wszystko wyglądało naprawdę, można powiedzieć, bardzo legitnie. I tak ruszyliśmy w kierunku pierwszego wspominanego szczytu, czyli Lala Hedidia. Jeśli chodzi o miejsce, z którego chcieliśmy tam wychodzić, to zauważyliśmy, że takim najdogodniejszym punktem to byłaby przełęcz, kiedy będziemy się tam przemieszczać i stamtąd będzie najmniej metrów przewyższenia do pokonania. No ale kiedy tam już dojechaliśmy na miejsce, no to się okazało, że czekał na nas posterunek wojskowy. Więc zatrzymywanie się tam byłoby dość średnim pomysłem, zwłaszcza, że była dość duża tablica, zakaz chodzenia po górach między innymi. Oczywiście my go nie widzieliśmy oficjalnie, dlatego tak dość perfidnie postanowiliśmy po prostu zawrócić na tej przełęczy, wrócić kawałek wcześniej. I schowaliśmy się na drodze w takim miejscu, żeby naszego samochodu nie było widać z tej przełęczy. No i stwierdziłem, dobra, okej, no to w takim razie, ponieważ nie było to nie do niepokonania przewyższenie, czy stromość przede wszystkim mam tutaj na myśli, więc możemy spróbować po prostu z jakiegoś innego miejsca zaatakować, no a że tam wcześniej był znak taki, no to przecież jak wspominałem, nie widzieliśmy go. Także rozpoczynaliśmy nasze wchodzenie na szczyt, ale po chwili ktoś zaczął nas wołać, więc troszkę się zdziwiliśmy. Ciekawi, o co tutaj chodzi. Na szczęście był to jeden z pasterzy, który tam wypasał krowy. Troszkę średnio go rozumieliśmy. Jeszcze Google Translator nam za bardzo nie pomógł, ponieważ jakoś tam akurat nie docierał zasięg. Ale pokazał nam ścieżkę, którędy możemy wychodzić na górę. I faktycznie ścieżka była bardzo w porządku. On tam nas zostawił później w pewnym miejscu. My wyszliśmy już na sam szczyt. Także jeśli chodzi o jakieś tutaj takie nieprzyjemne sytuacje, to no, nie spotkały nas. Po prostu udało nam się ominąć ten punkt. Także myślę, że jest to jak najbardziej do polecenia, ponieważ czy to widoki ze szczytu, czy sama droga. I ta roślinność naprawdę jest warta polecenia. No chyba nie muszę wspominać, że jest ona zdecydowanie inna niż na Tahacie, gdzie po prostu mieliśmy w zasadzie same skały dla rozróżnienia większe albo mniejsze. No natomiast tam już roślinność była zdecydowanie inna. W listopadzie jeszcze tam nie mieliśmy śniegu. Teraz tutaj sprawdzałem, jeszcze nie ma, chociaż tam chyba widziałem, że za tydzień już jakieś pierwsze opady są możliwe i też temperaturowo oczywiście tam już na minusie jest, także warto wziąć jakąś puchówkę ze sobą.
Co ciekawego dowiedziałeś się od miejscowej ludności o życiu w Algierii?
Wiele rozmawialiśmy odnośnie stosunkach francusko-algierskich. Te nas najbardziej...
Algieria, dawna kolonia francuska.
Tak, dokładnie. Jest bardzo mocno związane są te dwa kraje. I to też jest ciekawe, ponieważ jest wiele Algierczyków we Francji, albo którzy byli we Francji. No natomiast Algieria jest wśród krajów, jest pierwszym, który ma największy współczynnik odrzucenia wiz Schengen i wynosi on ponad 50%. Także to nie jest tak, że wszyscy Algierczycy mogą po prostu hurtem do Algierii, ale wiele z nich dostaje się początkowo nielegalnie tam. Więc wybierają czy to drogę przez Hiszpanię, czy to przez Włochy. No później tam w jakiś sposób legalizują swój pobyt. Ale tak jest dość często. Wizę jest dostać trudno. Więc jak na przykład rozmawialiśmy, to wielu na przykład chciałoby też po prostu turystycznie młodych ruszyć do Europy, a mają to znacznie utrudnione. I też usłyszeliśmy historię, jak właśnie jednego Algierczyka znajomy, no to po prostu wziął i nielegalnie ruszył do Europy i zwiedził, wrócił, ale żeby dostać wizę turystyczną, to już było ciężko.
Czym oni się zajmują zarówno na północy, jak i na południu kraju?
Ciężko powiedzieć. W tym temacie akurat zbytnio się nie zagłębialiśmy. Jeśli chodzi o południe, to ta obsługa turystów, powiedzmy, jest tak jakby jednym z takich czynników. No przy czym to nie jest tak, że tam naprawdę są jakieś setki każdego dnia czy każdego tygodnia. Nie jest tych osób za wiele. No na pewno jest to jedna taka gałąź w Taman Rasecie dość popularna. No przy czym no jest to na pewno też dość ciężko rodzinnie, no bo kiedy ruszaliśmy na taką podróż, no to byliśmy w zasadzie 3 dni na pustyni, więc no z dala od rodziny przez te dni, więc no wymaga to na pewno jakiegoś podziału obowiązku.
Mówiliśmy o tym, że Algieria nie jest zbyt znana na arenie międzynarodowej, ale na pewno jest przesiąknięta historią, bo kiedyś była jedną z najważniejszych prowincji Imperium Osmańskiego. Jeszcze wcześniej północne wybrzeże Afryki było klejnotem w koronie Imperium Rzymskiego. I Algieria jest domem aż 7 miejsc światowego dziedzictwa UNESCO. Mieliście okazję zobaczyć jakieś?
Mhm. Tak, zobaczyliśmy jedno z takich i były to ruiny Timgadu, które znajdują się blisko miasta Batna. Tak, na pewno dla laika, który może powiedzmy nie jest przesiąknięty aż tak bardzo tymi czasami starożytnymi, myślę, że będzie miał frajdę, jeżeli odwiedzi to miejsce. Naprawdę świetnie ono jest zachowane. Z łukiem Trajana jako takim najważniejszym symbolem, takim robiącym naprawdę największe wrażenie. Można też wynająć przewodnika anglojęzycznego, co szczególnie polecam, no bo będzie znacznie więcej mógł opowiedzieć o tym miejscu, niż gdy sami po prostu będziemy oglądać. No i też podobno z tych czasów, czyli z Cesarstwa Rzymskiego, wzięło się powiedzenie, że pieniądz nie śmierdzi i tam to zostało wyjaśnione nam, skąd się wzięło to powiedzenie. Także tak, na pewno polecam wybrać jakieś jedno z takich miast starożytnych, a Timgad będzie na pewno dobrym wyborem.
Jak wygląda Algieria pod względem świata roślin i zwierząt?
Jeśli chodzi o to, to na Saharze, no to powiedzmy jest ono bardzo ograniczone.
Skąpe, tak.
Skąpe. Jeśli chodzi o Saharę, tam najbardziej mi się spodobało jak widać, jak jakieś czerwone takie rośliny, taka czerwona roślinność idzie dość liniowo i można zauważyć, jak po prostu woda schodzi, kiedy są tam opady. Opadów tych nie ma za wiele. Tam czytałem informację, że ostatnich kilku lat nie było żadnych opadów, ale w tym roku być może ktoś trafił na informację, jak była powódź na pustyni. Tam głównie przebijała się w informacjach Maroko, ale z tego, co się zapytaliśmy, to również Taman Raset było zalane, także kiedy wpiszemy tam Taman Raset powódź po angielsku w Google, to możemy zobaczyć, jak to wyglądało, więc faktycznie deszcz spadł tam w dość sporej ilości. Jeśli chodzi o roślinność na północy, no to tam pierwsze, co mam przed oczami, to jeśli chodzi o drzewa. Nie jestem tutaj botanikiem, więc no nie mogę merytorycznie tutaj więcej rozwinąć, no natomiast że tak powiem, są one tam dość charakterystyczne i dodają całego kolorytu górze, no, który sprawia, że jest ona znacznie bardziej zróżnicowana niż Tahat.
A jeśli już przy Saharze jesteśmy, spotkaliście na niej narodowe zwierzę Algierii?
Myślę, co by mogło być, bo oczywiście nie wiem, więc bym strzelał. Nie wiem, czy
podpowiem. To najmniejszy pies na świecie i jest znany ze swojego dziwnego wyglądu. Bardzo mały piesek z ogromnymi uszami.
Fenek?
Dokładnie.
A,
to jest narodowe zwierzę Algierii.
A, no to
jest stworzony do trudnych warunków Sahary. Podobnie jak wielbłąd może wytrzymać wiele dni bez wody. Podróżuje w nocy, śpi w ciągu dnia.
No to nie, to tego nie. Pierwsze myślałem, czy nie będzie to koza. Przypadkiem, bo kozy też widzieliśmy, ale to nie. No fenka niestety nie było nam dane zobaczyć.
Mówiłeś już dziś, zresztą niezbyt pochlebnie, o kuchni algierskiej. Próbowałeś jeszcze jakichś ich tradycyjnych potraw?
Także jeśli chodzi o jedzenie, to zacząłem tutaj tak niezbyt pozytywnie. No natomiast jeśli chodzi o południe, to fakt, tam mieliśmy dość, że tak powiem, wyżerkę i dobrego kucharza. Także jeśli chodzi o jedzenie, no szczerze mówiąc, zapamiętałem tylko jedno wśród tej mnogości nazw. I była to zupa, którą tam nazywano szorbą. No i była to po prostu zupa jarzynowa, którą tam przygotowano nam na świeżo. No najlepiej, jeśli ktoś lubi z ostrym dodatkiem, to polecam tam dosypać odpowiednich proporcji harisy, to będzie ona dobrym rozwiązaniem. Reszty nazw nie pamiętam, ale jeśli chodzi o kulinarnie, to no to tak, to tam na południu to naprawdę dobrze nam kucharz przygotowywał, natomiast kiedy później na północy musieliśmy z powrotem sami poszukiwać, no to później tak jak jednego dnia, no to skończyło się tym, że no każdy przechodził większy lub mniejszy kryzys żołądkowy.
A coś do picia?
Do picia no to przede wszystkim herbata, no to już słyszałem, że wypijesz odpowiednią ilość herbaty, to później będziesz miał problem zasnąć, więc no faktycznie teraz kiedy oglądałem krótkie tam urywki filmików z Algierii, które przygotowuję, które pojawią się później w internecie, to właśnie mam tam scenę, jak pijemy wspólnie i się zapytałem po tym, no to jakaś chyba zapojka by się przydała po tym, no bo no faktycznie była dość mocna i no można powiedzieć, była takim substytutem kawy.
A skoro o kawie mowa, to nie wiem, czy wiesz, bo też znalazłem taką ciekawostkę, że mrożona kawa została wynaleziona w Algierii.
A to tego nie wiedziałem.
Około 1840 roku właśnie w tym państwie wynaleziono napój o nazwie Mazagran, zimna, słodzona kawa. Do tego oczywiście schładza się też napój lodem i ona została wynaleziona przez francuskich żołnierzy, którzy służyli wtedy w Algierii jako orzeźwiający, ale pobudzający napój w tym gorącym, surowym klimacie algierskim.
A, no to nie trafiliśmy akurat na nią. Też jakoś w lokalach, jak byliśmy, to też nie wspominam. Także, no jeśli któryś ze słuchaczy tutaj zainspiruje się, no to w takim razie będzie miał tutaj kolejną informację, która może pomóc przetrwać ciepłe dni.
Odpukać. Nie spotkało was nic złego w Algierii? Wszystko poszło lekko, łatwo i przyjemnie?
Tak, aż się zdziwiłem, że praktycznie nie było jakby aspektu...
Żadnej podbramkowej sytuacji.
Tak, tak. No, tak jakby nasz cel taki ambitny, czyli zdobycie trzech szczytów, udało się go zrealizować. I w zasadzie, tak jak mówisz, nie było żadnej podbramkowej sytuacji. Później też, kiedy po Lala Hedżidżia ruszyliśmy w kierunku Jebel Heli, to tak samo też nie trafiliśmy tam na żadne komplikacje, także zostało wszystko po prostu dobrze rozeznane, no i też nam po prostu los sprzyjał.
Tak jak wspominaliśmy na wstępie, w ostatnim czasie w orbicie twoich zainteresowań znalazły się kraje arabskie. Już kilka z nich odwiedziłeś. Gdzie w takim twoim prywatnym rankingu pod względem atrakcyjności umieściłbyś Algierię?
W porównaniu... Powiedziałbym, że bardzo podobnie, że tak samo, no nie będzie tutaj to myśl jakaś taka bardzo odmienna od wielu innych, które można u ciebie w podcaście spotkać, że po prostu ludzie są fantastyczni i tak samo można poczuć się w Algierii, zwłaszcza kiedy tych turystów nie ma za wiele. Także kiedy odwiedziliśmy tam pewną restaurację, no to po prostu powiedział, że jesteśmy pierwszymi Polakami, których on po prostu widział, także... Ale coś tam nawet kojarzył o Polsce, także dość był rozeznany w geografii. Także Algierię, nie, na pewno wysoko. Jeśli chodzi o to jedzenie, no to powiedzmy jest to taki minus. Natomiast jeżeli ktoś czy tam uwielbia naturę, kontakt z innymi, to na pewno ludzie nie będą zamknięci wobec nas, jeśli chodzi o jakieś niebezpieczne sytuacje, ponieważ też słyszałem takie głosy, że ale na jakoś mnie tam nie ciągnie, bo to kraje arabskie, to tak nie, to myślę, że śmiało można odrzucić takie myślenie, no bo na pewno z dobrym nastawieniem będzie czekać nas więcej pozytywnych przygód niż negatywnych.
Ale mam wrażenie, że drugi raz do Algierii byś już nie wrócił.
No bo najwyższy szczyt został już zdobyty, także... także no...
W cyklu nie wchodź nigdy dwa razy do tej samej rzeki.
No jeżeli tak to interpretujemy, to wówczas tak. No przy czym no 140, jeszcze tam 7 państw czeka na odkrycie, więc no dajmy jeszcze szansę innym.
Jakieś pozwolenia potrzebuje Polak, żeby wjechać do Algierii?
Także jeśli chodzi o pozwolenia, to my korzystając z agencji, lecąc na południe, mieliśmy o tyle łatwiej, że praktycznie wysyłaliśmy skan paszportu. Następnie dostawaliśmy taki dokument, który się nazywał Boarding Authorization. I tak jak na początku mi to wysłano, tak na maila, to nawet tak nie zerknąłem, tak widzę jakieś tam dokumenty, okej. Okay. Potem tak się dopiero przypatruję i tak mówię reszcie, że ej, słuchajcie, ale to chyba nie jest wiza, nie? Tak, znaczy nie wątpiłem, że jest to coś nielegitnego, ale no to nie jest wiza, więc o co tutaj chodzi? Także boarding authorization to jest taki dokument, z którym wypuszczą nas do samolotu, a który później da nam szansę uzyskać wizę po przyjeździe już na terenie samej Algierii. Bez tego dokumentu nie dostaniemy wizy on arrival i to musimy już wcześniej w inny sposób poprzez ambasadę zorganizować. Jest to oczywiście do zdobycia, natomiast jest to pewne takie utrudnienie, że po prostu nie możemy sobie znaleźć taniego lotu, przylecieć i na miejscu ogarnąć, tylko trzeba te kwestie wizowe. Jeśli właśnie leci się na południe, no to jest to ułatwienie, że możemy dostać po przylocie i kosztuje ona 80 euro. Przy czym nie musimy jakby cały czas korzystać z agencji, tylko tu tak się umówiliśmy, że okej, spędzamy 3 dni, później resztę sami sobie organizujemy, to pod tym kątem nie ma żadnych problemów, więc mogliśmy sobie zorganizować ten czas w taki sposób, jaki chcieliśmy.
Możemy polecieć bezpośrednio z Polski do stolicy Algierii?
Bezpośrednio, z tego co mi wiadomo, to nie. Na pewno Lufthansa, to będzie najprostsze rozwiązanie z przesiadką we Frankfurcie. Tak, jeśli chodzi o naszą podróż, to było nas trzech i każdy leciał z innego lotniska. Ja akurat w tym czasie byłem we Francji, więc leciałem z Marsylii.
Miałeś najłatwiej.
Tak, najbliżej. Także leciałem tanim przewoźnikiem z Marsylii. Reszta leciała z Katowic albo z Warszawy, przy czym oni już się spotykali wspólnie na jeden lot. Też jeśli chodzi o loty, to o ile wiza, no to powiedzmy, no trzeba trochę tam na nią wydać. O tyle loty są naprawdę stosunkowo przystępne cenowo, bo w moim przypadku z Marsylii było to niecałe 300 zł, natomiast Lufthansa z Polski w obie strony to jest koszt rzędu 600-700 zł, także myślę, że są to rozsądne koszty.
Najbliższe szczyty do zdobycia, masz już coś zaplanowanego?
Tak, mam. Miałem plany na zeszłą wiosnę, żeby ruszyć pierwszy raz do Azji. No niestety pewien incydent, pewien wypadek sprawił, że musiałem odwołać cały wyjazd, podczas gdy miałem już opłacone kilka punktów już tam na miejscu. Dlatego będę musiał je w formie voucherów wykorzystać w przyszłym roku. Także ruszę tam na pewno na Borneo i Singapuru, bo najwyższe szczyty właśnie Singapuru, a na Borneo znajdują się 3 państwa, z czego 2 mają swoje najwyższe szczyty. Jest to Malezja ze swoim Kinabalu oraz Brunei Darussalam z Pagon Prikiem.
Kasper Mrowiec był gościem 96. odcinka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za wysłuchanie.
A ja tradycyjnie zapraszam do wysłuchania wszystkich dotychczasowych odcinków na Spotify i YouTube. Słyszymy się w kolejnym podcaście. Andrzej Gliniak, do usłyszenia.